Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Ninar Tree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki Where Does Money Come From?
Josha Ryan Collinsa, Tony'ego Greenhama, Richarda Wernera i Andrew Jacksona to analityczny przewodnik po brytyjskim systemie pieniężnym i bankowym. Książka, przygotowana pierwotnie przez New Economics Foundation, wyjaśnia mechanizmy zwykle ukryte za językiem ekonomii i bankowości. Jej główna teza brzmi, że większość pieniądza używanego na co dzień nie powstaje w wyniku drukowania banknotów przez państwo, lecz w bilansach banków komercyjnych, gdy udzielają one kredytów. Autorzy podważają więc popularny obraz banku jako instytucji, która po prostu przekazuje dalej wcześniej zebrane oszczędności. Omawiają zależność między kredytem, depozytami, rezerwami banku centralnego i stopami procentowymi, a następnie wskazują skutki tego modelu dla stabilności finansowej, rynku nieruchomości oraz polityki publicznej. To nie jest poradnik osobistych finansów, lecz przystępnie napisane wprowadzenie do ekonomii monetarnej, nastawione na lepsze rozumienie działania współczesnego systemu bankowego. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, banki komercyjne tworzą depozyty w chwili udzielenia kredytu. Najważniejszy argument książki dotyczy źródła współczesnego pieniądza. Autorzy wyjaśniają, że gdy bank komercyjny przyznaje kredyt, zazwyczaj nie przekazuje po prostu istniejących oszczędności jednego klienta drugiemu. Zapisuje jednocześnie aktywo, czyli należność z tytułu kredytu oraz zobowiązanie, czyli nowy depozyt na rachunku kredytobiorcy. Ten depozyt może zostać wykorzystany do płatności, dlatego staje się częścią pieniądza funkcjonującego w gospodarce. Drakupty w takim ujęciu kredyt nie jest wyłącznie transferem dostępnych środków, lecz procesem tworzącym nowe saldo pieniężne. Książka odróżnia ten pieniądz bankowy od gotówki oraz rezerw utrzymywanych przez banki w banku centralnym. Banknoty i monety są istotne dla codziennych transakcji, ale stanowią tylko część szeroko rozumianego pieniądza. Rezerwy natomiast służą głównie rozliczeniom między bankami i nie krążą bezpośrednio między gospodarstwami domowymi oraz firmami. Rozróżnienie tych trzech form pozwala uniknąć mylnego wniosku, że zwiększenie rezerw automatycznie zmusza banki do zwiększenia kredytowania. Autorzy pokazują, że w praktyce bank ocenia rentowność, ryzyko, regulacje i zdolność klienta do spłaty. Dopiero później musi zadbać o płynność oraz rozliczenia. To przesuwa uwagę z samej ilości gotówki na decyzje kredytowe prywatnego sektora bankowego. Po drugie, krytyka modelu mnożnika pieniężnego i mitu o pożyczaniu depozytów, autorzy szczegółowo kwestionują podręcznikowy model mnożnika pieniężnego. W jego uproszczonej wersji bank centralny najpierw dostarcza rezerwy, banki utrzymują wymaganą ich część, a pozostałą kwotę wielokrotnie pożyczają. Z tego wynikałoby, że bank centralny bezpośrednio kontroluje ilość kredytu przez ilość rezerw. Where does money come from? Dowodzi, że opis ten słabo odpowiada rzeczywistemu funkcjonowaniu nowoczesnej bankowości w Wielkiej Brytanii. W przedstawionym mechanizmie banki najpierw podejmują decyzję o udzieleniu kredytu, jeżeli uznają je za opłacalne i dopuszczalne pod względem ryzyka oraz kapitału. Następnie pozyskują potrzebne środki do rozliczeń na rynku międzybankowym albo za pośrednictwem banku centralnego. Rezerwy są więc przede wszystkim elementem infrastruktury płatniczej, nieprostym ogranicznikiem każdej nowej pożyczki. Nie oznacza to, że banki mogą kredytować bez granic. Ograniczają je wymogi kapitałowe, koszty finansowania, płynność, nadzór, popyt klientów i ryzyko niewypłacalności. Ta korekta ma znaczenie praktyczne. Wyjaśnia, dlaczego polityka polegająca na dostarczaniu bankom większej płynności nie musi automatycznie przełożyć się na kredyty dla przedsiębiorstw czy gospodarstw domowych. Jeżeli brakuje wiarygodnych kredytobiorców albo perspektywy inwestycji, dodatkowe rezerwy same w sobie nie tworzą popytu na kredyt. Po trzecie, pieniądz jako relacja kredytu i długu, a nie neutralny towar. Książka proponuje rozumienie pieniądza jako społecznej relacji kredytu i długu. To podejście przeciwstawia się popularnym opowieściom, według których pieniądz wyłonił się przede wszystkim jako wygodny towar ułatwiający barter. Autorzy nie ograniczają definicji pieniądza do materialnego nośnika, takiego jak moneta czy banknot. Zwracają uwagę, że we współczesnej gospodarce zasadniczą rolę pełnią zapisy księgowe, akceptowane dlatego, że są roszczeniem wobec wiarygodnej instytucji i mogą zostać użyte do regulowania zobowiązań. Takie spojrzenie pomaga zrozumieć, dlaczego zaufanie, prawo i instytucje publiczne są nieodłączną częścią systemu monetarnego. Depozyt bankowy ma wartość użytkową nie dlatego, że sam w sobie jest dobrem materialnym, lecz dlatego, że inni uczestnicy gospodarki przyjmują go jako zapłatę, a państwo organizuje ramy prawne i rozliczeniowe. Bank centralny odgrywa tu szczególną rolę, ponieważ zapewnia pieniądz centralny i stabilność systemu płatności. Historyczne tło służy autorom do pokazania, że obecny system nie jest ani naturalny, ani niezmienny. Powstał wraz z rozwojem bankowości, długu publicznego, instytucji emisyjnych i regulacji. Wniosek nie brzmi, że pieniądz jest fikcją, ale że jego działanie zależy od konkretnych zasad. Skoro zasady są tworzone instytucjonalnie, mogą też być oceniane pod kątem stabilności, przejrzystości i skutków społecznych. Po czwarte, alokacja kredytu wpływa na rynek mieszkań i stabilność gospodarki. Autorzy podkreślają, że nie wystarczy pytać, ile pieniądza powstaje. Równie ważne jest pytanie, do kogo trafia nowy kredyt i na jakie cele zostaje przeznaczony. Banki komercyjne podejmują decyzje przede wszystkim według kryteriów rentowności, zabezpieczenia oraz ocenianego ryzyka. Kredyt zabezpieczony nieruchomością może być dla nich atrakcyjniejszy niż finansowanie przedsięwzięć produkcyjnych, zwłaszcza gdy ceny gruntów i mieszkań rosną. Drepykus. W efekcie ekspansja kredytowa może silnie zasilać obrót istniejącymi aktywami, a niekoniecznie nowe inwestycje zwiększające zdolności wytwórcze gospodarki. Ta obserwacja prowadzi do krytyki ekonomicznych modeli, które traktują pieniądz, kredyt i ziemię jako kwestie drugorzędne. Zdaniem autorów pomijanie tych elementów utrudnia zrozumienie cykli finansowych. Rosnące ceny nieruchomości poprawiają wartość zabezpieczeń, co może ułatwiać kolejne kredyty i dalej wzmacniać wzrost cen. Kiedy jednak oczekiwania się odwracają, wartość zabezpieczeń spada, banki zaostrzają warunki, a zadłużeni klienci ograniczają wydatki. Mechanizm, który wcześniej napędzał wzrost, może wtedy pogłębić spowolnienie. Książka nie twierdzi, że każdy kredyt hipoteczny jest szkodliwy. Jej punkt jest bardziej precyzyjny. Decyzje o tworzeniu pieniądza przez kredyt są jednocześnie decyzjami o strukturze gospodarki. Dlatego polityka mieszkaniowa, regulacja banków i polityka makroekonomiczna nie powinny być analizowane całkowicie osobno. Na koniec, granic polityki banku centralnego i potrzeba debaty o reformie Where does money come from? Pokazuje, że bank centralny ma duże znaczenie, ale nie steruje gospodarką w tak prosty sposób, jak sugeruje obraz drukowania pieniędzy. W normalnych warunkach jego podstawowym narzędziem jest wpływanie na krótkoterminowe stopy procentowe. Niższe stopy mogą zachęcać do zaciągania kredytów, a wyższe mogą ten proces hamować, lecz efekt zależy także od dochodów, oczekiwań, kondycji banków i skłonności do zadłużania się. Podaż pieniądza jest zatem w znacznej mierze powiązana z popytem na kredyt oraz gotowością banków do jego udzielenia. Autorzy wykorzystują ten argument do oceny ograniczeń działań podejmowanych po kryzysach finansowych. Zasilenie systemu bankowego płynnością nie gwarantuje, że kredyt popłynie do sektorów ważnych dla długofalowej produktywności. Może pozostać ograniczony, jeśli banki obawiają się ryzyka, albo zostać skierowany tam, gdzie zabezpieczenia wydają się najpewniejsze. Dlatego sama polityka pieniężna nie zastępuje nadzoru ostrożnościowego, polityki fiskalnej, ani rozważnej regulacji rynku finansowego. Książka ma przede wszystkim charakter wyjaśniający, a nie programu jednej gotowej reformy. Stawia jednak pytania o to, czy prywatne banki powinny mieć tak dominującą rolę w kreacji i alokacji pieniądza oraz jak ograniczać finansową niestabilność. Jej wartość polega na uporządkowaniu warunków tej debaty, zanim zacznie się spór o konkretne rozwiązania. Podsumowując, to książka szczególnie wartościowa dla studentów ekonomii, osób pracujących w administracji publicznej, finansach i mediach, a także dla czytelników, którzy chcą rozumieć związki między kredytem, polityką pieniężną i cenami mieszkań. Nie wymaga specjalistycznego przygotowania, choć miejscami posługuje się językiem bilansów, rezerw i rozliczeń międzybankowych. W zamian daje narzędzia do bardziej krytycznego odbioru debat o inflacji, stopach procentowych luzowaniu ilościowym oraz pieniądzach wpompowywanych w gospodarkę. Praktyczny pożytek z lektury nie polega na wskazówkach inwestycyjnych. Polega na rozróżnianiu pojęć, które w publicznej dyskusji często są mieszane: gotówki, rezerw banku centralnego, depozytów i kredytu. Czytelnik łatwiej zauważy też, że decyzje banków o kredytowaniu mają skutki wykraczające poza pojedyncze umowy, ponieważ wpływają na kierunek przepływu środków w całej gospodarce. Na tle wielu popularnych książek o pieniądzu pozycja ta wyróżnia się koncentracją na operacyjnej mechanice bankowości, zwłaszcza w realiach brytyjskich, oraz konsekwentną krytyką modelu mnożnika pieniężnego. Nie poprzestaje na ogólnym stwierdzeniu, że banki są ważne, lecz wyjaśnia księgowy i instytucjonalny sens kreacji depozytów. Jednocześnie należy pamiętać, że jej perspektywa jest reformistyczna i krytyczna wobec dominującego systemu. Warto czytać ją jako solidne wprowadzenie do debaty, a następnie zestawić z innymi opracowaniami o polityce pieniężnej, regulacji i bankowości. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Josh Ryan Collins, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.